Rozpoczynamy serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Nowe święto państwowe będzie obchodzone 20 czerwca. Ma upamiętniać trzy polskie zrywy niepodległościowe z lat 1919-21 i czcić ich bohaterskich uczestników. Podpisanie ustawy odbyło się we wtorek w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie 100 lat temu miało miejsce pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego. Wcześniej prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich. Po podpisaniu ustawy Andrzej Duda podkreślił, że powstania śląskie miały ogromną wartość dla budowania II Rzeczypospolitej.
Tutaj, na Górnym Śląsku, gdzie mimo tego, że mniejsza część obszaru plebiscytowego znalazła się w granicach Rzeczypospolitej w wyniku powstań śląskich, to jednak większa część przemysłu i zasobów naturalnych, które były tak niezwykłą wartością dla Rzeczypospolitej, że pozwoliły się jej tak naprawdę zbudować. Nie byłoby tej wielkości, nie byłoby tego postępu w II Rzeczypospolitej, nie byłoby budowania, pewnie nie byłoby Centralnego Okręgu Przemysłowego, być może nie byłoby Gdyni, gdyby nie było tych możliwości, które dawał właśnie Górny Śląsk. Te zasoby, które tutaj były, z jednej strony naturalne, z drugiej strony przemysłowe, ale przede wszystkim ludzkie.
Narodowy Dzień Powstań Śląskich został ustanowiony z inicjatywy prezydenta. Po raz pierwszy będziemy obchodzić go za niespełna 2 tygodnie. Nie będzie to dzień wolny od pracy. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jacek Sasin i szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili we wtorek hutę Stalowa Wola. Podczas wizyty szef rządu mówił, że potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego jest bardzo duży, co widać w Stalowej Woli. Jak wskazywał, jest jeszcze dużo do zrobienia, ale rząd cieszy się, że mamy możliwość już dzisiaj sprzedawania naszej broni za granicę. Premier przekazał, że podpisywany jest największy w ostatnim 30-leciu zbrojeniowy kontrakt eksportowy dotyczący sprzedaży broni Ukrainie.
Broni wypróbowanej, broni, która jest bardzo mocno testowana i sprawdzana i będzie bronią, która nie tylko przejdzie chrzest bojowy, ale po prostu już dzisiaj wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki, najprawdopodobniej na wschodzie Ukrainy. Szanowni Państwo, skąd pieniądze? Te pieniądze na to Ukraina częściowo dostaje z Unii Europejskiej, częściowo płaci ze swojego budżetu i Polska dostaje te pieniądze właśnie po to, żeby tutaj wzbogacać nasz potencjał produkcyjny.
Umowa na ponad 50 sztuk armatochaubic Krab, warte około 3 miliardów złotych, została podpisana w Kijowie. Producentem armatochaubic jest huta Stalowa Wola. To rekordowy kontrakt, mówił w Stalowej Woli wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Jego kwota to prawie 3 miliardy, 2 miliardy, ponad 700 milionów złotych. Takiego kontraktu w polskim przemyśle zbrojeniowym w ostatnich 30 latach nie było. Jestem przekonany, że to jest taki dobry prognostyk, taki dobry zwiastun tego, jakie perspektywy są przed polskim przemysłem zbrojeniowym, a przede wszystkim przed hutą Stalowa Wola. Tutaj są potrzebne oczywiście dalsze inwestycje, potrzebne jest zwiększenie produkcji.
Wicepremier poinformował, że wkrótce przedstawiony zostanie projekt rozwiązań, które umożliwią uzyskanie dodatkowych środków na inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Cały polski węgiel zostanie przekierowany do sklepów składów Polskiej Grupy Górniczej, skąd trafi do polskich gospodarstw domowych. Rząd wspomoże też sprzedawców oferujących węgiel po akceptowalnej cenie. Takie rozwiązania przedstawiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Więcej o nich Anna Wusek.
W związku z dekarbonizacją, a także embargiem na rosyjski węgiel ograniczona została ilość surowca na naszym rynku. Polacy potrzebują węgla, by ogrzać wodę, a zimą także swoje domy. Napotykają jednak na problem z dostępnością surowca opałowego w sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Mierzą się też z wysokimi cenami u pośredników. Rozwiązanie, które ma zwiększyć dostępność węgla dla odbiorców indywidualnych, przedstawiła dziś minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Przekierujemy cały polski węgiel, jaki jest dostępny, zwiększając też wydobycie, do PGG. Za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników. Dodatkowo wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej. Na dzisiaj to jest ta cena, którą oferuje Polska Grupa Górnicza, cena najniższa na rynku. Jeżeli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zasoby przekazać do odbiorców indywidualnych. Zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy w najbliższych dniach Państwa informować. Tym samym uwolnimy ten węgiel, który mamy na rynku.
Szefowa resortu klimatu i środowiska zapewniła, że każde gospodarstwo przed sezonem grzewczym będzie miało dostępny węgiel. Przypomniała także o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy. W jego ramach gospodarstwa domowe używające węgla do opalania mogą uzyskać wsparcie. Maksymalna kwota to 1400 zł.
Rząd proponuje, by od stycznia przyszłego roku najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto. Po wtorkowym posiedzeniu rząd przekazał do konsultacji społecznych uchwałę w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Najniższe uposażenie zostanie podwyższone w ciągu roku dwa razy o wcześniej uzgodnioną kwotę. Ma to związek z rosnącą inflacją, mówi rzecznik prasowy rządu Piotr Miller.
Chcemy, aby płaca minimalna odpowiadała tym ruchom, które niestety pojawiają się w związku z ruchami inflacyjnymi wywołanymi najpierw przez zerwanie łańcuchów przez epidemię COVID-19, później przez szantaż gazowy Rosji, a teraz przez działania wojenne na terenie Ukrainy.
Licząc rok do roku, najniższa pensja wzrosłaby o 440 zł brutto. Stawka godzinowa od stycznia byłaby na poziomie 22 zł i 10 groszy, a od lipca 22 zł i 50 groszy brutto. Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje dotyczące minimalnej płacy obejmą ponad 2 miliony osób. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Unia Europejska musi pracować nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji. Szef polskiego MSZ spotkał się we wtorek w Warszawie ze swoim austriackim odpowiednikiem Aleksandrem Schallenbergiem. Ministrowie omówili m.in. kwestie współpracy dwustronnej, a także sprawy z zakresu agendy europejskiej i międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcili wojnie na Ukrainie oraz kwestii zwiększenia presji sankcyjnej na Rosję ze strony Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślił, że prace nad siódmym unijnym pakietem sankcji powinny ruszyć jak najszybciej.
Przyjęty przez Radę Europejską szósty pakiet sankcji jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia niezależności Europy wobec rosyjskich surowców energetycznych. Jednakże to nie wystarczy. Musimy zacząć pracować nad siódmym pakietem sankcji, który powinien obejmować m.in. całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego gazu i produktów petrochemicznych, czy też wykluczenie wszystkich rosyjskich, ale także białoruskich banków z systemu SWIFT.
Minister Rau zaakcentował, że miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polska oczekuje pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do wspólnoty. Mężczyzna, który zaatakował pracownika PKN Orlen w Płocku, przyznał się do zarzucanego mu czynu. Ze złożonych przez niego wyjaśnień wynika, że motywem jego działania był uraz związany z utratą pracy w Orlenie, podała prokurator Małgorzata Orkwiszewska. Do zdarzenia doszło we wtorek rano przed bramą do płockiego koncernu. 41-letni mieszkaniec Płocka ranił nożem ochroniarza. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Napastnika ujęli inni pracownicy ochrony Orlenu i przekazali policji. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Będzie też wnioskować o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Według ustaleń prokuratury napastnik leczył się wcześniej psychiatrycznie. W samochodzie miał mieć broń i granaty hukowe. Europoseł PiSu Patryk Jaki zaznacza, że Polska jest atakowana na forum unijnym, ponieważ blokuje ideologiczne pomysły największych państw. We wtorek nad polską praworządnością po raz kolejny debatował Parlament Europejski. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
Czy Parlament Europejski przyjmie kolejną rezolucję przeciw Polsce? Okaże się w czwartek, bo na wtedy zaplanowano głosowanie. We wtorek eurodeputowani debatowali w Strasburgu nad stanem polskiej praworządności w kontekście zaakceptowanego w ubiegłym tygodniu Krajowego Planu Odbudowy. Według części europosłów nasz kraj nie powinien otrzymać pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Przekonują, że Polska nie wypełnia standardów praworządności oraz nie wdraża tzw. wspólnych wartości europejskich. Jak mówi eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości Patryk Jaki, Polska jest atakowana raz za razem z powodu sprzeciwu wobec kolejnych absurdalnych pomysłów unijnych decydentów.
Unia Europejska i liderzy tutaj, ta oligarchia biurokratyczna plus Francja i Niemcy mają cele. Ich celem jest stworzenie państwa europejskiego, Polska w tym przeszkadza. Ich celem jest zakończenie wojny na Ukrainie, nie mylić ze zwycięstwem Ukrainy, Polska w tym przeszkadza. Ich celem jest przekształcenie gospodarki europejskiej na tego niemieckiego najważniejszego planu, który w skrócie opiera się na tym, żeby wszyscy kupowali niemieckie technologie albo gaz rosyjski z niemiecką marżą, czyli te wszystkie Green Deal plus Fit for 55, no i Polska marudzi. No i generalnie chodzi o to, żeby ta Polska przestała marudzić.
Tymczasem przedstawiciele liberalnej frakcji Odnowić Europę zaapelowali o poddanie pod głosowanie wniosku o wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jako powód podają zaakceptowanie przez Komisję polskiego KPO. Zuzanna Dąbrowska, Strasburg.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.